Jezus czy Barabasz? Kogo wybierasz? Taki jest tytuł dzisiejszego kazania, którym się pragnę z wami podzielić, bracia i siostry. I zanim rozpoczniemy rozmyślanie nad tym, to przeczytajmy tekst stosowny. Mianowicie z Ewangelii Mateusza z 27 rozdziału i przeczytam od 11 do 26 wersetu. Otwórzmy Ewangelię Mateusza, 27 rozdział, od 11 do 26 wersetu. Jezus stanął przed namiestnikiem, mowa oczywiście o Piłacie. Czy ty jesteś królem Żydów? Zapytał namiestnik. Ty to mówisz, odpowiedział Jezus. A gdy arcykapłani i starsi oskarżali go, nie odpowiadał ani słowem. Wówczas Piłat zapytał, słyszysz, jak wiele ci zarzucają? On jednak nie odpowiedział mu na żadne oskarżenie. Namiestnik był tym bardzo zdziwiony. Na święta jednak miał on zwyczaj zwalniać ludowi jednego więźnia, tego, o którego prosili. Właśnie w tym czasie trzymali jednego dość znacznego więźnia imieniem Jezus Barabasz. Gdy się więc zebrali, Piłat zapytał ich, którego chcecie, abym wam uwolnił? Jezusa Barabasza czy Jezusa zwanego Chrystusem? Był bowiem świadom, że wydali go z zawiści. A kiedy siedział na ławie sędziowskiej, jego żona przysłała mu taką wiadomość. Nie mieszaj się w sprawę tego sprawiedliwego człowieka. Dzisiaj we śnie wiele przez niego wycierpiałam. Tymczasem arcykapłani i starsi nakłonili tłumy, aby prosiły o Barabasza, a dla Jezusa domagały się śmierci. Gdy więc namiestnik zapytał, którego z tych dwóch ma im uwolnić, w odpowiedzi usłyszał: Barabasza! Co więc mam uczynić z Jezusem, zwanym Chrystusem? Pytał dalej. A wszyscy zawołali: ukrzyżuj go! Co zatem złego uczynił? Zapytał. Oni jednak krzyczeli jeszcze głośniej: ukrzyżuj go! Gdy Piłat spostrzegł, że nie udaje mu się nic osiągnąć, przeciwnie, zamieszanie staje się coraz większe, wziął wodę, umył wobec tłumu ręce i oświadczył. Nie jestem winien tej krwi, to wasza sprawa. A cały lud odpowiedział: krew jego na nas i na nasze dzieci. Wtedy uwolnił im Barabasza, a Jezusa kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie. Tekst, który wprowadza nas w atmosferę pamiątki śmierci Pana Jezusa Chrystusa. Pana naszego, który od początku wzbudzał bardzo silne emocje wśród ludzi. Wiele kontrowersji, dlatego że był na swój sposób rewolucyjny. Burzył pewne schematy doktrynalne, zwyczajowe, kulturowe. I stał się kością w gardle albo jakimś cierniem w oku niejednego człowieka swoich czasów. Nie można było przejść obojętnie wobec Pana Jezusa. Kiedy czytamy Ewangelię, widzimy to wyraźnie. Trzeba było dokonać wyboru, albo być po Jego stronie, albo być przeciwko Niemu. I ludzie dzielili się ewidentnie w tej kwestii. I tak jest do dzisiaj. I tak jest do dzisiaj. Osoba Jezusa budzi kontrowersje. Jedni są za, drudzy przeciw. I zobaczmy, spójrzmy na ludzi z Ewangelii, którzy mieli z Jezusem największy problem, kiedy chodził właśnie po ziemi, kiedy realnie wśród nich przebywał. Jakiego wyboru dokonali? Jakie były konsekwencje tych wyborów, których dokonali? A na kanwie tego, o czym będziemy mówili, myśląc o Piłacie, o narodzie izraelskim, chciałbym, żebyś odpowiedział sobie, czy odpowiedziała sobie dzisiaj na swoje bardzo osobiste pytanie. Kogo ty wybrałaś albo wybierasz dzisiaj? Jezusa czy Barabasza? Najpierw przyjrzyjmy się dylematowi Piłata i temu wyborowi, jakiego ten człowiek dokonał. Namiestnik rzymski, poganin, urzędnik państwowy. Ten, który miał najwięcej do powiedzenia na tamtych terenach, ponieważ był namiestnikiem rzymskim. Czytaliśmy przed chwilą w wersecie 18, że Piłat był świadomy, że Jezusa ludzie, właściwie arcykapłani, starsi ludu, przełożeni, wydali z zawiści. Z zawiści. Pamiętacie, jak zazdrościli Jezusowi, że On, kiedy przemawia, to ma jakąś moc z nieba. Nie jak ci, którzy byli ich duchowymi nauczycielami i przewodnikami. On przemawiał z mocą. Mało tego, tłumy ludzi szły za Nim. I w pewnym momencie faryzeusze, arcykapłani, starsi wpadli w popłoch, w przerażenie. Powiadali, zobaczcie, cały świat poszedł za Nim. Cały świat poszedł za Nim. To znaczy, cały świat odwrócił się od nas. A to przecież my jesteśmy duchowymi przewodnikami. To za nami ludzie powinni iść. A oni poszli za Jezusem. I to była zawiść, zazdrość. Jak mogli pójść za takim nauczycielem? Nie wiadomo skąd. Bez kwalifikacji, bez skończenia żadnej szkoły teologicznej. Wydali go z zawiści. Potem czytamy o Piłacie, że Bóg użył również snu w przypadku jego żony, która, jak powiedziała, wycierpiała, to znaczy nie mogła spać, miała jakiś sen, który nie dawał jej spokoju i kazała powiedzieć swojemu mężowi, słuchaj, i czytamy o tym w wersecie 19, żona przysłała mu wiadomość, nie mieszaj się w sprawę tego sprawiedliwego człowieka. Nie mieszaj się w sprawę tego sprawiedliwego człowieka. Ta kobieta w jakiś sposób przez sen zrozumiała, że ten Jezus, wokół którego tyle szumu, tyle sprzecznych opinii, jedni mówią Syn Boży, Mesjasz, a drudzy mówią pijak, żarłok, fałszywy prorok, syn Belzebuba. Przecież to były opinie, których się ludzie ścierali na ulicach, prawda, gdzieś na rynkach i tak dalej, w swoich rodzinach. Nie miej nic wspólnego i nie mieszaj się w sprawę tego sprawiedliwego. I takie ostrzeżenie otrzymał Piłat. I kiedy czytamy w analogicznej Ewangelii synoptycznej Łukasza w 23 rozdziale, ta sama historia jest opisana, już nie będziemy otwierać, tam w 23 rozdziale, w 4 wersecie, 14, 15, 22, 4 razy Piłat publicznie mówi, ja uważam, że on jest niewinny. Ja nie widzę w nim niczego, co by sprawiało, żeby zasługiwał na śmierć. Żydzi nie mieli prawa wyroku śmierci wykonać, ponieważ to była kompetencja namiestnika rzymskiego. I dlatego przyszli do Piłata, żeby go przymusić, żeby wydał taki wyrok. A Piłat 4 razy przekonywał, on jest niewinny według mnie. Nie mam prawa go skazać na śmierć. I kiedy patrzymy potem na ten dylemat, na ten trudną sytuację namiestnika Piłata, widzimy, jak chciał uniknąć skazania Jezusa. Za wszelką cenę chciał go obronić. Czytamy w Łukasza w 23 rozdziale, to możecie sprawdzić, w 6, 7 wersecie, kiedy dowiedział się Piłat, że w Jerozolimie akurat przybył z Galilei, bo tam miał swoją siedzibę, król Herod, natychmiast go odesłał do Heroda. A jak on jest Galilejczykiem, a Herod jest akurat w stolicy, odesłał, chciał się pozbyć, chciał jakby na Heroda zrzucić całą tę ewentualną decyzję czy odpowiedzialność, choć Herod oczywiście takich uprawnień nie miał. Ale odesłał go do Heroda, myśląc, że no jakoś ta sprawa się rozejdzie mu po kościach i nie będzie podejmował takiej trudnej decyzji. I czytamy potem, kiedy tam widzimy, pamiętacie to z Ewangelii, kiedy Jezus stanął przed Herodem, Herod chciał zobaczyć jakiś cud. Chciał się spotkać z Jezusem, tylko miał dziwne motywacje. Chciał zobaczyć jakiś cud na własne oczy. Pamiętacie, jak Jezus zareagował? Jezus nie uczynił żadnego cudu. Mało tego, milczał zupełnie. Zignorował tego człowieka, ponieważ on miał złe motywacji. Co zrobił Herod? Pamiętacie, ośmieszył go i odesłał z powrotem do Piłata. No i w życiu Piłata znowu problem z Jezusem. Co z nim zrobić? W Łukasza w 23 rozdziale, 16, 20, 22 werset, nie będziemy czytać, ale tam trzy razy Piłat proponuje pewne rozwiązanie. Powiada tak, słuchajcie, ja go wydam decyzję, żeby go wychłostać, ale go wypuszczę. Piłat miał elementarne poczucie sprawiedliwości, przekonanie, że Jezus jest niewinny, to mówi, to ja go wychłoszczę, no żebyście mieli jakąś satysfakcję, skoro chcecie go tu skazać. Wychłoszczę go, ale wypuszczę. Trzy razy. Ale naród nie dał się nabrać na takie rozwiązanie. I wreszcie, wracając do tego 27 rozdziału, 21 i 22, przeczytam jeszcze raz. Gdy więc namiestnik zapytał, którego z tych dwóch ma im uwolnić, w odpowiedzi usłyszał: Barabasza. Uwolnij nam Barabasza. I tu pada pytanie Piłata. Co więc mam uczynić z Jezusem zwanym Chrystusem? Co ja mam z Nim zrobić? Co ja mam uczynić? A wszyscy zawołali: ukrzyżuj go. Co ja mam uczynić z Jezusem? To był dylemat Piłata. To było jego kluczowe pytanie, bardzo ważne. I odpowiedź na to pytanie decydowała o, myślę, i o wieczności tego człowieka, i o jego zbawieniu również. Ale czytamy w 23 wersecie, kiedy mówi znowu, co zatem złego uczynił, znowu próbuje negocjować, próbuje bronić Piłat Jezusa. Co on złego uczynił? Oni jednak krzyczeli jeszcze głośniej: ukrzyżuj go. Zobaczcie, w jakiej presji silnej znalazł się, w niebywałej presji znalazł się właśnie, w opresji znalazł się Piłat. Musiał w końcu usłuchać tego ludu, bo ustanowił sam taki zwyczaj, że na święto Paschy co roku wypuszczał jakiegoś więźnia. Sam wymyślił taki pomysł. Oczywiście to jest prawo łaski, tak? Dzisiaj głowy państw mają takie prawo łaski, żeby nawet wobec kogoś, kogo prawomocnie skazano, ułaskawić. Miał takie prawo i tutaj wpadł w pułapkę. Bo wiedział, że Jezus jest niewinny i nie chciał Jezusa skazać na śmierć. Ale presja tłumu była tak strasznie silna. A jeszcze ewangelista Jan w 19 rozdziale i w 12 wersecie jeszcze podaje jedną presję bardzo silną i chyba decydującą w tym momencie, kiedy w 19 rozdziale Jana w 12 wersecie czytamy: odtąd Piłat starał się go, czyli Pana Jezusa, wypuścić, ale Żydzi wołali: jeśli go wypuścisz, nie jesteś przyjacielem cesarza. Każdy bowiem, kto czyni się królem, przeciwstawia się cesarzowi. A więc wpadł w pułapkę i potem werset 15 mówi, kiedy krzyczeli znowu: precz, precz z nim. Piłat zapytał: mam ukrzyżować waszego króla? Arcykapłani na to: poza cesarzem nie mamy innego króla. Gdyby cesarz się dowiedział, że u namiestnika Piłata, tam w Galilei, w Jerozolimie, jakiś król powstał, koniec z jego stanowiskiem. On był zresztą odpowiedzialny również za Pax Romana, za porządek rzymski, za to, żeby był spokój, żeby nie było rozruchów, żeby nie było żadnych tego typu zjawisk. I zobaczcie, znalazł się w niebywale trudnej presji. I cóż robi Piłat? Mateusza 27-24. Gdy Piłat spostrzegł, że nie udaje mu się nic osiągnąć, przeciwnie, zamieszanie staje się coraz większe, wziął wodę, umył wobec tłumu ręce i oświadczył: nie jestem winien tej krwi. To wasza sprawa. Jest taki idiom w języku polskim i nie tylko, prawda? Umywam ręce. Kiedy czasem mówimy, słuchajcie, umywam ręce od tej sprawy. Co to znaczy? Nie biorę żadnej odpowiedzialności, nie mam z tym nic wspólnego. Nie wciągajcie mnie w to, ja umywam ręce, tak? To tak jak Judaszowy pocałunek. Też jest taki idiom, prawda? Związany z męką pańską. Umywam ręce. Umył ręce, by zrzucić z siebie odpowiedzialność. I czy był rzeczywiście niewinny? Czy rzeczywiście mógł powiedzieć, okej, to nie moja sprawa, jestem czysty, mam spokojne sumienie? Czy tak? 26 werset mówi, wtedy uwolnił im Barabasza, miał do tego prawo, a Jezusa, co tam jest napisane? Kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie. Kiedy przed laty na ekrany kin wszedł film Pasja, to niektórzy oglądając ten film i jego realizm, niektórzy mówili, że może nawet to było przesadzone, ale zobaczyli, co to znaczy ubiczowanie człowieka w tamtych czasach. Niektórzy mdleli na salach kinowych, a niektórzy byli tak poruszeni tym filmem, że dopiero ten film złamał ich kamienne serce, kiedy opierali się Bogu Chrystusowi, kiedy zrozumieli, jaką Jezus cenę zapłacił za nasze zbawienie. Kazał ubiczować. A przecież przekonywał, publicznie oświadczał, ja nie widzę winy w tym człowieku. Widzimy więc, że w końcu pod wpływem tych presji i tej pułapki, jaką zastawili starsi arcykapłani, cały lud, ten Piłat podjął straszliwą decyzję. Wydał Jezusa na ukrzyżowanie. Przecież ten namiestnik dopuścił się bezprawia. Skazał niewinnego człowieka na okrutne tortury, na które nie zasłużył ten człowiek, a potem na ukrzyżowanie, które było zarezerwowane dla najbardziej przerażających przestępców. To była najstraszniejsza kara śmierci. Już nie było gorszej w tamtych czasach. Co mam zrobić z Jezusem? Pytał jeszcze tak parę minut wcześniej. A teraz podjął decyzję. A wcześniej mówił, umywam ręce. Podobny dylemat przeżywali ludzie. Naród izraelski w tamtym czasie. Mateusza 27:20 czytamy, arcykapłani i starsi nakłonili tłumy, aby prosiły o Barabasza, a dla Jezusa domagały się śmierci. Arcykapłani uczeni w piśmie, ci, którzy z zawiści wydali Jezusa, zmanipulowali tłum. Och, żyjemy w czasach, kiedy tak łatwo jest zmanipulować, bo jeszcze są środki, bardzo dobre środki, żeby zmanipulować. Obraz, dźwięk, film zmanipulował, zmontował, Photoshopu dodał. Można wszelkie kłamstwo dzisiaj zmontować i będzie brzmiało i wyglądało bardzo wiarygodnie. Zmanipulowali lud z zawiści. I kiedy czytamy, kiedy Piłat zapytał, kogo mam uwolnić, to ci ludzie byli tak świetnie zmanipulowani i tak jednoznacznie przeciwko Jezusowi, że zapytali, my chcemy Barabasza. A co z Jezusem? Na krzyż! I krzyczeli coraz głośniej. Byli do końca przekonani, że Jezus powinien umrzeć. Co się stało z tym ludem? Co się stało z tymi ludźmi, którzy doświadczali uzdrowień, doświadczali cudownej łaski ze strony Jezusa, który głosił im prawdę, pochylał się nad ludźmi cierpiącymi, słabymi, nad trędowatymi, otwierał ślepym oczy, tulił dzieci ich do serca. A teraz ci ludzie wołają na krzyż, niech zginie marnie. Nie chcemy go, nie chcemy go. Co się stało? I ten 25 werset jest porażający, bo kiedy potem patrzymy na całą historię Izraela przez wieki, oni powiedzieli, Piłat mówi, ja umywam ręce, ja nie chcę być winny jego krwi, krew jego na nas. i na nasze dzieci. Wyobrażacie sobie, co ci ludzie wtedy wypowiedzieli? Jakie przekleństwo na siebie wzięli świadomie i z wyboru, chociaż zmanipulowani. Wydali na siebie straszny wyrok. Cierpieli, cierpią jeszcze, będą cierpieć za to, że wyparli się swojego Mesjasza. Do swoich przyszedł, ale swoi, bliscy, dla których on przyszedł. Bo przyszedłem ratować dzieci, owce, które zginęły z domu Izraela. Jezus mówi, ja przede wszystkim dla nich przyszedłem. To moi rodacy. To oni mnie odrzucili. Chcemy Barabasza. Jego nie chcemy. Dokonali wyboru. Przy okazji, kim był Barabasz? Co mówi Biblia? Mateusza 27, 16. Czytaliśmy, że to był znaczny więzień. W Biblii Warszawskiej dotychczasowej, którą czytaliśmy przez dziesięciolecia, osławiony więzień. Prawda? Co to znaczy? Słynny, znany przestępca, jakiś recydywista, to nie był człowiek, który dokonał jakiegoś przestępstwa, może nawet nieumyślnie, no ale niestety był w więzieniu. To był przestępca, znany, osławiony. Wszyscy wiedzieli, kim on jest, że to jest człowiek niebezpieczny. To jest gangster. I zobaczcie, jak zmanipulowani zostali ci ludzie, że wołali, my chcemy takiego człowieka na wolności. My chcemy uwolnić takiego człowieka. A czytamy w Łukasza 23, 19, że brał udział w rozruchach w Jerozolimie i był zamieszany w zabójstwo. Jeżeli były rozruchy, to były rozruchy przeciwko władzy rzymskiej. A więc naraził się władzy rzymskiej. A tego nie tolerowali Rzymianie w tamtych czasach. Mało tego, był zamieszany w zabójstwo. A więc tak czy owak, było to poważne przestępstwo. Marka Ewangelia 15,7 dodaje też o Barabaszu, że był aresztowany z innymi buntownikami. Było wielu innych kandydatów, których można było uwolnić, ale on był chyba najniebezpieczniejszy i ci buntownicy razem z nim dokonali jakiegoś zabójstwa. Kogo mogli zabić? Najprawdopodobniej kogoś z władzy rzymskiej być może. A więc naprawdę poważne zastrzeżenia, poważne winy ciążyły na tym człowieku, o którym w końcu Jan Ewangelista krótko mówi w Jana 18,4. To był przestępca. Przestępca. Barabasz był przestępcą. Być może mordercą. Był człowiekiem, buntownikiem przeciwko władzy rzymskiej. I zobaczcie, jaki wielki kontrast. Staje przed Piłatem, staje przed ludźmi Barabasz i Jezus. Barabasz, który jest uosobieniem zła, uosobieniem przemocy, uosobieniem morderstwa. I możemy powiedzieć, to Barabasz zasłużył na śmierć. To Barabasz zasłużył na krzyż. To by trzeba krzyczeć było Barabasza na krzyż, bo on na to sobie zapracował. A w kontraście do Barabasza mamy Jezusa. Uosobienie dobra, łagodności, Bożego posłuszeństwa Bogu. Tego, który był dawcą życia, nikomu życia nie odebrał. A Barabasz prawdopodobnie kogoś zabił. A więc Jezus, niewinny, święty, prawy. Jednak to on został skazany na śmierć z powodu złych wyborów ludzi i złych wyborów samego Piłata. I od razu przypomina się 28 rozdział Księgi Powtórzonego Prawa, gdzie Bóg już do narodu izraelskiego, już w przededniu wkroczenia do ziemi obiecanej mówi, przedkładam wam błogosławieństwa i przekleństwa. Daję przed wami życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. I co Bóg mówi? No wybierzcie, co chcecie. Nie obchodzi mnie, co wybierzecie, tak? Bóg mówi, wybierz życie. Wybierz błogosławieństwo. Ja nie mam upodobania w śmierci człowieka bezbożnego. Wybierz życie, woła Bóg, przez wieki. Niestety, Piłat, arcykapłani, starsi, lud wybrali śmierć. wybrali przekleństwo. Wybrali Barabasza. A kogo ty wybrałeś, wybrałaś w swoim życiu? Bóg również dzisiaj wymaga od każdego z nas dokonania takiego wyboru między złem a dobrem. Złem, które uosabia Barabasz i dobrem, które uosabia Chrystus. I musimy dokonywać każdego dnia wyborów między złem a dobrem. Jakie wybory, jakich wyborów dokonujemy? Ile w nas jest dobra, a ile w nas jest złych rzeczy, którymi ulegamy, które czasem świadomie czynimy, z premedytacją czynimy i w ten sposób wybieramy w cudzysłowie Barabasza. A jak często wybieramy Jezusa Chrystusa. Nie ma trzeciej opcji. Albo wybierasz Jezusa, albo Barabasza. Nie było trzeciej możliwości. I nie można uniknąć takiego ważnego, arcyważnego wyboru. Nie można umyć ręce jak Piłat i powiedzieć, ja to nie jestem przeciw Panu Jezusowi, ale nie jestem za. Ja... Nie mam zdania. Nie chcę mieć z tym nic wspólnego. Bawcie się w tego Pana Jezusa, jak chcecie. Jak bawić się z Barabaszem, bawcie się z Barabaszem. Ja umywam ręce, ja mam swoje życie, mam swoje wartości, swój sposób życia. Ja tego wyboru nie chcę dokonywać. To się tylko pozornie wydaje, że w ten sposób można uniknąć tego wyboru. Nie. Nie możesz uniknąć tego wyboru. Nie możesz umyć rąk. I bierna postawa, kiedy czasem mówi, no ale jeszcze nie wiem, ale nie jestem do końca przekonany, ale jeszcze mam wątpliwości. Taka bierna postawa, takie czekanie nie wiadomo na co, to też jest wyborem. Bo dopóki nie powiesz, ja chcę być z Jezusem, iść za Jezusem, naśladować Jezusa, kochać Jezusa, powierzyć Bogu swoje życie, no to na dobrą sprawę, choćbyś nie wiem, jak był blisko tego Chrystusa, to jesteś tylko niedaleki Królestwa Bożego, ale w tym Królestwie nie jesteś. I gdzieś diabeł będzie miał sposoby, żebyś służył bardziej Jemu niż Jezusowi, Chrystusowi. Wybierasz wtedy Barabasza, mówiąc tak symbolicznie. Jeśli zwlekasz z taką decyzją, żeby w końcu określić się w stosunku do Jezusa, jeśli zwlekasz, to wciąż jesteś po stronie właściwie Barabasza. Wciąż jesteś daleko od Chrystusa i zbawienia. A Jezus przecież powiedział, ja jestem droga, prawda i życie. Wybierz życie, wybierz Jezusa. Nie wybieraj Barabasza. Chciałbym, żebyśmy powstali na chwilę, ponieważ będziemy się modlić. Może dziś to słowo jest szczególnie ważne dla ciebie. I ty wiesz, dlaczego dla ciebie i z jakiego powodu. Dzisiaj tu jesteś, że usłyszałeś to, o czym dzisiaj mówi Słowo Boże. Może jesteś jak ten Piłat i nie wiesz, co zrobić z tym Jezusem w swoim życiu. Czy go przekląć i wyrzucić ze swojego życia, czy go w końcu przyjąć. Może taki dylemat jest w twoim sercu. Ja cię proszę w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, mojego Zbawiciela, który całe moje życie tak cudownie ubogacił, żebyś poszedł za Jezusem, żebyś wybrał Jezusa, żebyś wybrała Jezusa. Nie wybierał, nie wybrała Barabasza. Czy ktoś z was dzisiaj poruszony Bożym Słowem chciałby powiedzieć, ja dzisiaj chcę wybrać Jezusa w końcu? Ja dzisiaj chcę w końcu wybrać Jezusa i pójść za Nim. Czy jest wśród was ktoś taki, dla kogo dzisiaj to słowo jest szczególnie ważne? Jeżeli tak, to proszę cię o prosty gest. Oto byś na chwilę podniósł czy podniosła rękę. Na znak tego, co dzieje się w Twoim sercu, bo przecież nie widzę, co dzieje się w Twoim sercu. Ale czy chcesz wybrać Jezusa dzisiaj? Kto chciałby dzisiaj, kto czuje dzisiaj, że to jest ten moment, w którym ja chcę dzisiaj wybrać Jezusa? Wczoraj tu było otwarte baptysterium. Jeden młody człowiek wcześniej składał świadectwo wiary, swojego oddania Bogu. Został na wyznanie wiary ochrzczony. Miałem przywilej właśnie też być świadkiem tej uroczystości zboru Kościoła Adwentystów dnia siódmego. Co stoi na przeszkodzie, żebyś wybrał Jezusa, wybrała Jezusa? Czy ktoś z was może dzisiaj poruszony chciałby powiedzieć: tak, ja dzisiaj wybieram Jezusa? Podnieś rękę na chwilę, jeżeli masz takie pragnienie. To jest taka chwila, taki moment, w którym Bóg może ci pomóc i zachęcić do tego, abyś taką decyzję mógł podjąć, czy mogła podjąć. Jest ktoś z was taki? Wielu z nas uczyniło tę decyzję, ale może ktoś jeszcze potrzebuje takiego momentu. Jest wśród was ktoś? Niech Bóg nie pozwoli wam zapomnieć tego słowa. Ono nie jest głoszone nadaremnie. Ono wróci do Pana, wykonując swoje zadanie. Niech nie da ci spokoju, jeżeli jeszcze nadal nie masz odwagi, aby pójść za Jezusem. Ja też się wzbraniałem, ja też broniłem się. Też nie było łatwo. Ale przez Ducha Świętego Bóg mnie przekonał. Nie ma lepszej opcji, jak pójść za Jezusem. Wybierz Jezusa, nie Barabasza. I wybieraj Jezusa każdego dnia też, kiedy stajesz przed jakimkolwiek wyborem. Panie Boże Wszechmogący, Ty wiesz, co czuł Piłat, Ty wiesz, co czuli ci ludzie, którzy wołali: ukrzyżuj go. O Panie Boże, tak wielu ludzi wybrało Barabasza wtedy. Ale my chcemy wybrać Ciebie, ponieważ Ty jesteś drogą do Ojca, prawdą i życiem wiecznym. Błogosław Boże i błogosław tych, którzy potrzebują jeszcze takiej decyzji, takiego wyboru, który zadecyduje o ich wieczności i o cudownym życiu dalszym z Tobą, Panie. Przemawiaj, Duchu Święty, wykonuj swoją pracę. O to Cię proszę w imieniu Jezus, Abba. Amen. Amen. Usiądźmy. Poproszę brata Marka i brata Łukasza. Przystąpimy do aktu Wieczerzy Pańskiej, którą to wieczerzę Pan Jezus przeżył z tymi, którzy dokonali wyboru. Zobaczcie, tak wielu powiedziało: chcemy Barabasza. Ale z tymi 12, a w końcu z 11, Jezus zasiadł do stołu i powiedział: bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje, dając im chleb. Weźcie kielich do ręki, rozdzielcie, to jest krew moja nowego przymierza, która się za was wydaje. To czyńcie na moją pamiątkę. To powiedział do tych, którzy Jego wybrali. I ci, którzy Jego wybrali na to wyznanie swojej wiary i wyboru, zostali ochrzczeni na wyznanie wiary, ci właśnie dzisiaj mogą w takich właśnie chwilach uczestniczyć. Wyciągając ręce po chleb, po wino. To jest pamiątka śmierci naszego Pana. Zobaczcie, On wybrał śmierć, żebyśmy mogli żyć wiecznie. Wybierając Jezusa, wybieramy życie. Odrzucając Jezusa, wybieramy śmierć wieczną, która wcześniej czy później stanie się udziałem tych, którzy odrzucili Pana Jezusa od siebie. Niech więc Bóg błogosławi nam tę pamiątkę. Powstańmy, pomodlimy się. Najpierw brata Marka poproszę, a potem brata Łukasza o modlitwę.
Panie, za to, że Ty przewidziałeś, Panie, wszystko, co się będzie wydarzało, Panie, ja Ci dziękuję, Panie, że Ty miałeś przygotowany plan. Panie, jak uratować człowieka? Boże, ja Ci dziękuję za Jezusa Chrystusa, za Twojego Syna jedynego. Ja Ci dziękuję za to, że Ty posłałeś Go na Golgotę, Panie. Ja Ci dziękuję za to, że On za nas zmarł na krzyżu, ale i zmartwychwstał i żyje pośród nas, jest w naszych sercach, Panie. Ja Ci dziękuję za Twojego Ducha Świętego, który daje nam mądrości, Panie, który pozwala nam iść za Tobą, Boże. Ja chcę Ci podziękować za Twoją łaskę, za Twoją miłość, którą Ty okazałeś i za to, co się stało, Panie, właśnie na krzyżu Golgoty, Boże. Ja Ci dziękuję, Panie, za to, że Ty dałeś nam wybór, Panie. Ja Ci dziękuję, Panie, że z Tobą jest Twoje życie, z Tobą jest, Panie, całkiem inne, Panie, że możemy wybierać właśnie życie, że możemy wybierać wolność, Panie, wolność nieskrępowaną, wolność, która pozwala nam żyć pełnią życia, Boże. Ja chcę Ci podziękować za to miejsce, Panie, za Twój Kościół, Boże, za to, że możemy oddawać Tobie chwałę i cześć, Boże, za to, co Ty dla nas zrobiłeś, jakim wielkim Bogiem jesteś, bezinteresownie, Panie, bo Ty nas ukochałeś, Boże. Niech Tobie będzie za to chwała i cześć. Amen.
Amen.
Panie, tak dziękuję Ci, że Ty nie wisisz na krzyżu, że Ty umarłeś i zmartwychwstałeś.
Tak, Panie.
Dziękuję Ci, że Ty przelałeś swoją drogocenną krew, zamiast mnie tam wisiałeś na tym krzyżu, abym ja już nie musiał umierać. Panie, dziękuję Ci, że wszelki grzech został spłacony dzięki Twojej ofierze. Dziękuję Ci, że cokolwiek by się nie działo w moim życiu, Panie, ja mam Ciebie, który jesteś moim usprawiedliwieniem, który jesteś moją nadzieją, nadzieją sięgającą za śmierć, Panie.
Tak, Panie Boże.
Dziękuję Ci za usprawiedliwienie w Jezusie Chrystusie. Dziękuję Ci, że Ty przyszedłeś, bo byłeś posłuszny Ojcu, a też kochałeś ludzi. Kochasz ludzi. Jesteś źródłem miłości, Jezusie Chrystusie. Uwielbiam Ciebie za to, że jesteś zwycięzcą, że Ty nie zostałeś pokonany na tym krzyżu, ale Ty zmartwychwstałeś. Tylko Bóg może zmartwychwstać. Tylko Bóg może czegoś takiego dokonać. Uwielbiam Ciebie za to, że uczyniłeś to za każdego z nas. Za każdego z nas, bez wyjątku, Panie. Dziękuję Ci, że każdy człowiek szukający Ciebie może odkryć usprawiedliwienie, odkryć osobistą relację z Tobą, z żywym Bogiem, z Twoim żywym Słowem. Uwielbiam Ciebie za to, że jesteś pośród nas. Uwielbiam Cię za to, że stanąłeś na mojej drodze życia i przyszedłeś, Duchu Święty, i dałeś mi zrozumienie, jak bardzo potrzebuję Zbawiciela, jak bardzo potrzebuję przebaczenia. I dziękuję Ci, że przyszedłeś z nadzieją, z oczyszczeniem i z perspektywą życia wiecznego. Bądź uwielbiony. Amen.
Amen. Amen. Usiądźmy, proszę, kiedy bracia będziemy podchodzić do Was z chlebem i z winem. Bardzo proszę, ci, którzy chcą wziąć udział, aby powstali na znak tego, że są gotowi. Jeżeli ktoś z balkonu chciałby przyjąć wieczerzę pańską, proszę bardzo, zejdźmy tutaj na dół. To będzie nam sprawniej podzielić się tym chlebem i winem. Sok będzie dla niektórych. Szukaj tutaj, Marek. Gdzieś jest. Soczek tu jest. przyjdzie, brat, weźmie. Powiedzmy modlitwę pańską, która w tym nowym przekładzie Pisma Świętego brzmi: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech świętość obraża Twe imię, niech Twoje królestwo nastanie i Twoja wola ziemią zawładnie, tak jak włada niebem. Prosimy Ciebie, daj nam dziś naszego powszedniego chleba i przebacz winy, tak jak my wobec nas winnym przebaczyliśmy. Bądź przy nas także w chwili próby, aby zachować nas od złego, ponieważ Twoje jest królestwo, moc i chwała na wieki. Amen. 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 Usiądźmy.